Czy chcielibyście doświadczać boskiej rzeczywistości? Więc jakbyście odpowiedzieli na to pytanie? Czy chcielibyście doświadczać i radować się boską rzeczywistością bez przestanku na wieczność? To w istocie jest przed nami. Możemy się zastanawiać, skąd wiesz? Bo tak mówi mi Biblia. W Księdze Objawienia, w 22 rozdziale, mamy wizję wieczności przyszłej w nowym niebie i nowej ziemi. Nowa Jerozolima jest tam nie jako fizyczne miasto, nie jako platforma orbitalna gdzieś tam lewitująca, ale jako zbiorowa kompozycja wszystkich wybranych, odkupionych, odrodzonych, przeobrażonych, otoczonych chwałą, wzbudowanych synów trójjedynego Boga, którzy są jedno ze sobą nawzajem w jedności boskiej Trójcy. I mają głęboką świadomość, gdy prowadzą życie małżeńskie, wspaniałe życie małżeńskie z odkupiającym Bogiem. Zdają sobie sprawę, że będą na wieki zależni od rzeki wody życia, która wypływa z tronu Boga i Baranka. Więc nawet w tym czasie staniemy się tacy sami jak On w życiu i naturze i w wyrazie, ale nigdy w bóstwie i nigdy jako obiekt przyjmowania czci. Będziemy od Niego zależni. Jednym z kluczy, jest wiele, ale jednym z kluczy do tego, żeby mieć stałe doświadczanie boskiej rzeczywistości, żeby stale doświadczać boskiej rzeczywistości, jest zależność. Zasadą życia i drzewa życia jest zależność. Dumne ludzkie istoty, przepełnione myślą niezależności od Boga, są wypełnione taką myślą. Ale czy ktoś tutaj tego popołudnia nie oddycha? Czy moglibyście podnieść rękę, ci, którzy nie oddychacie tego popołudnia? Damy wam medal. Będziemy mieli z wami społeczność, dopóki jeszcze żyjecie. Ja potrzebuję pić wodę, nawet w trakcie przemawiania. Potrzebujemy posiłków 3 razy dziennie albo podobnej ilości. Czy nie jest to zależność? Czy nie jest to wskaźnik, że zależymy od zasobu życia? Skoro dotykam tej kwestii, chciałbym zwrócić uwagę na to, że musimy uświadomić sobie, że największym grzechem jest niezależność od Boga. Mieć postawę, potrafię żyć bez Boga. Ostatnio mieliśmy takie spotkanie na Uniwersytecie Harvarda. Odnosiłem się już do niego wcześniej. I mówiliśmy tym błyskotliwym młodym ludziom, że to ludzkie potrzebować Boga. To nie jest kwestia jakiejś religii. W naszym człowieczeństwie jest taka stworzona potrzeba w najgłębszej części naszej istoty, w duchu. Potrzeba Boga, który będzie naszą zawartością. Więc nie powinniśmy myśleć, że potrzebować Boga to być religijnym. Potrzebować Boga to być człowiekiem. Tak naprawdę nie potrzebować Boga i nie przyjmować Bożego zaopatrzenia to ostatecznie być mniej niż człowiekiem. I znaczy to stać się, i znowu odnoszę się do bezbożnych. Chodzą, są chodzącą i żywą, chodzącym i żywym zaprzeczeniem, ponieważ z natury są naczyniami, które mają zawierać Boga, ale przez bieg swojego życia żyją przeciwko temu, w jaki sposób zostali stworzeni. Tak naprawdę jedynie prawdziwi, autentyczni ludzie to ci, którzy doświadczają, coraz bardziej doświadczają jedności w swojej istocie z boską rzeczywistością, z trójjedynym Bogiem. Więc ten obraz wody, rzeki życia z drzewem życia w środku, czy w tej rzece, jest obrazem udzielania. Od strony negatywnej być niezależnym od Boga jest grzechem. Od strony pozytywnej, z Bożego punktu widzenia, nasz wzrost, przynajmniej w części, jako wierzących, nasz wzrost wskazuje nasza wciąż rosnąca potrzeba Boga, Jego zaopatrzenia życia. Pamiętam, byłem kiedyś na takim nieformalnym spotkaniu społeczności. Współpracownik z Tajwanu był tam obecny, który wciąż jest pośród nas. Brat Liu Sui. Bardzo szanujemy go. Powiedział coś takiego w tej społeczności. Nigdy nie zapomnę tego. Poza tym, że mówimy Panu, kocham Cię, powinniśmy umieć powiedzieć, Panie, nie potrafię żyć bez Ciebie. Musimy dojść do takiego punktu w swoim życiu. Gdy osiągniemy ten punkt, w rezultacie wielu doświadczeń, wielu rozmów, które przeprowadzamy z Nim, wtedy znajdujemy się na pozycji, w której możemy wciąż otwierać się i przyjmować zaopatrzenie życia z trójjedynego Boga, od trójjedynego Boga, bez przerw. Ostatecznie Pan wprowadzi nas, przyprowadzi nas do takiego punktu. Wszyscy znajdujemy się w procesie, gdzie będziemy żyć przez Niego tak jak w ludzkim życiu, oddech po oddechu. Oto boska rzeczywistość, która staje się naszym doświadczeniem. Jesteśmy gotowi właściwie rozpocząć konspekt, ale chciałbym przedstawić jeszcze jedną kwestię związaną z prawdą odnośnie boskiego objawienia, odnośnie samego Boga. Więc szczególnie dla tych, którzy są nowi pośród nas, muszą uświadomić sobie, że boskie objawienie, w boskim objawieniu jesteśmy zrównoważeni. Jednym z przymiotów Boga jest to, że jest niezmienny. Jest niezmienny, nie podlega zmianie. Bóg nie może się zmienić w swojej esencji, w swojej istocie, w swojej naturze. W Jego tym, że jest trójjedyny, nie może się zmienić Jego przymiotów. Nie może przestać kochać, nie może przestać być sprawiedliwym. I to jest fakt, że wszyscy prawdziwi wierzący rozpoznają to, podzielają tę obiektywną prawdę na temat niezmienności Bożej natury. Tym jest Bóg w swojej istocie. Nie zmienia się. Jest taki sam, jeżeli chodzi o Jego istotę. Ale z drugiej strony, Biblia objawia także, że Bóg ten, który nie zmienia się w swoim bóstwie, przeszedł przez proces, przez bardzo rzeczywiste etapy, tak, że Bóg, który mieszka w niedostępnej światłości, teraz jest Bogiem, który świeci przyjemnym światłem wewnątrz nas. Więc nie ma tutaj zaprzeczenia między Bogiem, który jest niezmienny w swojej istocie, i Bogiem, który przeszedł przez proces w swojej ekonomii, czyli Jego planie udzielenia siebie samego nam. Popatrzmy na Ewangelię Jana. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. To w wieczności przeszłej. Słowo stało się ciałem. To już w czasie. To Bóg, który staje się człowiekiem. Czy nie jest to proces? To, że Bóg może zostać, narodzić się, czy pojawić się w łonie ludzkiej kobiety i następnie urodzić się, to proces. Ten Bóg stał się człowiekiem, stał się ciałem. Przeszedł przez wszystkie doświadczenia ludzkiego życia. Następnie został ukrzyżowany. Bóg nie może umrzeć. Bóg, sam Bóg nie został ukrzyżowany, ale musiał przejść przez śmierć w Synu. Dlatego Słowo stało się ciałem, a ciało jest barankiem, który zmarł za nasze, by nas odkupić. I udzielił się nam w postaci oddechu. Czyż nie jest to proces? Ten, który zmarł jako baranek Boży, jako nasienie pszeniczne, teraz ma zmartwychwstałe ciało, jest duchem i teraz udziela tchnienia swoim uczniom i mówi im: przyjmijcie Ducha Świętego. I ten duch staje się oddechem zmartwychwstałego Chrystusa. Oto proces. I proces zawiera w sobie zmianę, nie w istocie. Jeżeli mamy wołowinę, no nie jest ona w formie pierwotnego życia, które ją nosiło. Ta wołowina przyszła przez proces. Ten proces objawia coś głębokiego w istocie Boga. Boże pragnienie udzielenia samego siebie do wnętrza swoich stworzonych i odkupionych naczyń, by być ich życiem, zasobem życia, szczególnie ich rzeczywistością. Oto nasz Bóg. Na wieczność będziemy oddawać cześć Bogu w Jego jedynym bóstwie. Na wieki będziemy doświadczać trójjedynego Boga w Jego boskim udzielaniu. I to smutne, gdy wierzący zwracają uwagę tylko na jedną stronę, będąc pod wpływem teologicznej nauki, która sprawia, że Bóg jest kimś obiektywnym, a porzucać jedzenie, picie, oddychanie. Myślę, żeby zaśpiewać taką piosenkę. Kochamy życie Kościoła, jedzenie, picie, oddychanie Jezusem. Pomyślcie, jakże to jest niezwykłe. Bóg przeszedł przez taki proces, żebyście wy i ja mogli doświadczać boskiej rzeczywistości. To znaczy, że boska rzeczywistość wchodzi w nas i staje się naszą istotą, tak jak doświadczamy jedzenia, spożywając je, przyswajając, doświadczamy w taki sam sposób boskiej rzeczywistości. Przejdźmy teraz przez konspekt. Rozwinę jeszcze niektóre punkty. Pierwszy punkt rzymski jest taką rozszerzoną rzeczywistością, definicją boskiej rzeczywistości. Boska rzeczywistość to trójjedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch, który staje się naszym doświadczeniem i radością w wyniku wcielenia, ludzkiego życia, ukrzyżowania, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia. Duch, którego przyjmujemy i o którym śpiewamy, że jest wspaniałym, cudownym duchem wewnątrz nas, ten duch, którego przyjmujemy, jest duchem w Bożej ekonomii. To nie jest duch jedynie, który unosił się nad wodami w Księdze Rodzaju. To duch otoczonego chwałą Boga człowieka Jezusa. I duch ten zawiera w sobie Ojca, Syna, Ducha, wcielenie i ludzkie życie Pana Jezusa, boskie przymioty i ludzkie cnoty, skuteczność śmierci Chrystusa, moc Jego zmartwychwstania i Jego wyniesienie na niebiosa, a także osadzenie na tron. To wszystko znajduje się w Duchu. I Bożym zamysłem jest to, żeby każdy aspekt boskiej rzeczywistości każdy aspekt przetworzonego trójjedynego Boga był dla nas rzeczywisty. Niedługo odbędzie się konferencja, na której niektóre konspekty dotyczyć będą w niebo wstąpienia, wizji i doświadczenia Chrystusa w Jego w niebo wstąpieniu. To także część boskiej rzeczywistości. I Pan pragnie, by w niebo wstąpienie stało się w nas rzeczywiste. To się nie dzieje na samym początku, ale w Pieśni nad Pieśniami, mniej więcej w połowie księgi, umiłowana umiłowany zachęca umiłowaną: chodź ze mną. Chcę, żeby w doświadczeniu była jedno z Nim w Jego wniebowstąpieniu. I w Jego wniebowstąpieniu stała się ogrodem, rajem, w którym Pan może mieć upodobanie. A także we wniebowstąpieniu przyłączyć się do wojny przeciwko duchowym mocom w niebiosach. Oto część boskiej rzeczywistości. To różni się od ludzkiego życia Pana, w Jego ludzkich cnotach, odnoszenia się do każdego człowieka. Widać to w Jego posłudze. Podkreślmy Jego, zwróćmy uwagę na Jego cnoty. Bóg pragnie, abyśmy prowadzili ludzkie życie i znajdujemy się w sytuacjach, w których możemy okazywać ludzkie cnoty, wierność, uprzejmość, autentyczność, prawdziwość, miłość, uniżenie. Byśmy mogli doświadczać bogatych cnót Boga Człowieka Jezusa. Doświadczać boskiej rzeczywistości to doświadczać wywyższonych cnót, przymiotów Pana Jezusa jako rzeczywistości w nas. Jako ilustrację odnoszę następującą rzecz. Zostałem zbawiony kilka tygodni przed moimi 16 urodzinami. Na zewnątrz nic się specjalnego nie wydarzyło, to nie było jakaś wielka sytuacja, że wyszedłem do przodu, odpowiadając na wezwanie. Kilka tygodni później miałem już 16 lat i powiedziałem do siebie, stwierdziłem, jest we mnie inna osoba. Jest we mnie inna osoba. I tyle byłem świadomy. Nie miałem nikogo innego, przed kim mógłbym to otworzyć. Nawet nie byłem w stanie, mogłem otworzyć tego przed sługą Bożym, który usługiwał w moim kościele. Dopiero w 66 roku nauczyłem się od małego Chińczyka z Chifu, że w istocie jest we mnie inna osoba. Więc rozważcie to. To nie jest jakaś nowa doktryna. Rozważmy. Jakże jest to zdumiewające. Wszyscy tutaj obecni mamy w sobie inną osobę. Ona w nas żyje. Albo przynajmniej rezyduje w nas. Na ostatnim szkoleniu dla braci mówiliśmy o tym, że potrzeba uwolnić Chrystusa z więzienia naszej duszy. Ale nie będziemy o tym mówić dzisiaj. Niech starsi i bracia odpowiedzialni rozważają kwestię więzienia, w którym trzymają Chrystusa. Osoba ta ma cnoty. I duch rzeczywistości, który jest rzeczywistością tej osoby, ma misję. Tą misją jest wprowadzić nas we wszelką rzeczywistość tego, czym jest Chrystus. Krok po kroku. Więc, żeby doświadczyć boskiej rzeczywistości, to doświadczenie ma bardzo ludzką stronę. Brat zapytał mnie w społeczności. Może powinien zapytać starszą zamężną siostrę, starszej, zadać jej to pytanie. Co mam zrobić, kiedy moja żona nie jest szczęśliwa, nie jest radosna? Mówimy o delikatnych istotach. To po pierwsze. Po pierwsze, musimy nauczyć się pielęgnować ją w bardzo ludzki sposób. Pielęgnować. Szukajmy Pana i uczmy się, co ją ogrzałoby. Ponieważ bez pielęgnowania nie będzie możliwości, żeby przyjęła karmienie. Chrystus pielęgnuje obecnie Kościół. To jest rzeczywistość. Rzeczywistością jest nie jakieś rozmyte rzeczy. Trójjedyny Bóg, Ojciec z Jego sercem, z Jego zamiarem, z Jego wolą, Syn i Duch, przez wcielenie, ludzkie życie, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Europa nie przestanie być miejscem śmierci w tym wieku. Tylko Bóg wie, jak ogromna była nienawiść człowieka do człowieka w Europie w XX wieku. Ale zmartwychwstanie jest rzeczywistością, jest częścią boskiej rzeczywistości. I chciałbym, skoro jestem tutaj, chciałbym powiedzieć, że zmartwychwstanie to osoba i jest to bardzo cenne uświadomić to sobie. Potrzebujemy także uświadomić sobie jeszcze jedno. Coraz bardziej niektórzy z nas muszą to sobie uświadamiać ze względu na przyszłość, na przyszłe cierpienia świętych. To, że zmartwychwstanie w naszym własnym doświadczeniu jest procesem, który rozpoczyna się od naszego wnętrza, gdy tylko śmierć uderza w jakiejkolwiek by nie była formie. Więc jest to proces. Proces tego, że nasienie wpada w ziemię, umiera, rozpada się, życie się uwalnia, ale i stopniowo przezwycięża śmierć. Ukrzyżowanie. Tu podkreślamy aspekt, w którym diabeł zniszczył życie Chrystusa. To prawda. I część boskiej rzeczywistości. I diabeł o tym wie, że on także został zniszczony. To interesująca rzecz, interesująca prawda. We wczesnych latach mojego życia chrześcijańskiego, może byłem wierzącym od 3 lat. To już było 3 lata po tym, jak byłem w odzyskiwaniu. Brat Lee zwraca uwagę na użycie czasów, czasu przeszłego w piśmie. Na przykład, że diabeł już jest zniszczony, już jest zniszczony w jeziorze ognistym. Ja nie widziałem tego, że diabeł już został zniszczony. Powiedziałem Panu, no ale nie widzę, żeby diabeł był już w jeziorze ognistym. I modliłem się, jadąc samochodem. Uczyłem wtedy, byłem wtedy nauczycielem. Byli tam uczniowie trudni. Niektórzy niektórzy bardzo trudni. Jeden z nich miał na imię Ron, więc pamiętam. W psychice byli trudni. I tego konkretnego dnia prowadziłem lekcję i tego dnia ten Ron był bardzo prowokujący. I gdy coś się stało takiego, popatrzyłem mu w oczy i powiedziałem mu: szatanie, jesteś w jeziorze ognistym. I padła odpowiedź. Posłuchajcie, jaka była odpowiedź. Nie, nie jestem. Powiedziałem: tak, jesteś. Odpowiedź: kto ci powiedział o tym? Powiedziałem: Jan cię już tam widział i teraz ja ciebie tam widzę. To zdarzyło się 45,5 roku temu. Myślę, że chcę powiedzieć to raz jeszcze. Diable, jesteś w jeziorze ognistym. Mówimy ci to w Europie. Nie na plaży w Honolulu, ale w Europie. I to jest rzeczywistość dla nas. Że nasz Pan na krzyżu całkowicie położył kres wszelkiej negatywnej rzeczy. Rozwiązał wszystkie problemy. Osądził władcę tego świata. Ewangelii Jana w 12 rozdziale czytamy, że teraz władca tego świata został osądzony, zostanie zrzucony. O co chodzi? Boska rzeczywistość zawiera w sobie także wszystko to. Wszystko to służy naszemu doświadczeniu. To musi stać się rzeczywistością w naszym wnętrzu. Gdy jesteśmy jednym duchem z Panem w naszym życiu codziennym, Pan wie, czego potrzebujemy w każdej chwili. Więc nie zawsze musimy wiedzieć i formułować to w postaci modlitwy. Czasami myślimy, wiemy o tym, że potrzebujemy Pana całkowicie, w pełni. I znajdujemy się w konkretnej sytuacji. Czy w Europie kierowanie samochodem jest bardziej cywilizowane niż w Stanach Zjednoczonych? Jakoś nie za bardzo mi się chce wierzyć. Więc czasami zdarza się coś i potrzebuje cnoty od razu, ponieważ ciało od razu reaguje na sytuację na drodze. To jest rzeczywiste. Pan jest od razu przy nas. Sytuacja po sytuacji jest przy nas w tym aspekcie boskiej rzeczywistości, której potrzebujemy. W drugim punkcie rzymskim widzimy, że to doświadczenie boskiej rzeczywistości dokonuje się w wyniku udzielania się nam boskiej Trójcy. To jedna z odzyskanych wielkich prawd w ciągu ostatnich 50 lat. Boskie udzielanie boskiej Trójcy. To dzięki udzielaniu to, co jest rzeczywiste w Bogu, staje się rzeczywiste w nas. Wybaczcie, jeżeli już słyszeliście tę definicję wcześniej, ale myślę, że jest niezbędna wobec nas wszystkich, żebyśmy mogli być uwolnieni od niepełnego zrozumienia udzielania. Weźmy za przykład jedzenie, które zjedliśmy na lunch. Zwykłe zrozumienie udzielania jest takie, że jedzenie jest na talerzu, przyjmujemy je do ust, przeżuwamy je. Jakkolwiek rodzice nas uczyli, ile razy trzeba przeżuć. Następnie połykasz i jest w żołądku. Oto udzielanie. Jest. Ale to tylko pierwszy etap. Nie żyjemy dzięki jedzeniu w naszych ustach, ani w jedzeniu w naszym żołądku. Ten posiłek musi zostać przetrawiony, przyswojony i udzielony. To jest właśnie udzielanie. Pierwszy rodzaj udzielania odbywa się ze sfery zewnętrznej do wewnętrznej. Drugi rodzaj udzielania odbywa się w sferze wewnętrznej i też służy sferze wewnętrznej. Mając to na uwadze, pomocnym nam będzie, żebyśmy mieli rzeczywistość udzielania i wiedzieli, w jaki sposób współpracować z tym udzielaniem. I powiem, w jaki sposób potrzebujemy współpracować. Generalnie dwie rzeczy. Po pierwsze, nikt nie może za nas oddychać. Nikt nie może za nas pić. Nikt nie może za nas jeść. Nawet jeżeli potrzeba kroplówki, wciąż to nasze własne ciało przetwarza to wszystko, co jest nam udzielane. Więc potrzebujemy ćwiczyć swojego ducha. Potrzebujemy ćwiczenia ducha, żeby dopasować się do Bożego pragnienia udzielenia się nam. W przeciwnym razie bierność zabije nas. Jest przypowieść w Księdze Przypowieści, że leniwiec, ktoś bardzo leniwy, jest na tyle leniwy, że nawet nie potrafi podnieść jedzenia do ust. To się równa temu, że ktoś nie ma w ogóle jedzenia. Nieważne, jakie mamy usposobienie, musimy uświadomić sobie wielką zasadę ćwiczenia swojego ducha. Gdy Paweł mówi, że duch proroków jest poddany prorokom, myślę, że to wzbudza pytanie, w jaki sposób nasz duch jest poddany nam? Albo której części jest poddany? Naszemu umysłowi? Czy myśląc aktywujemy swojego ducha? Czy uczuciami aktywujemy naszego ducha? Jeżeli pobudzeni zostaniemy w naszych uczuciach, emocjach, wtedy używamy ducha. To nie przyniesie nam pożytku w dłuższej mierze. Nasz duch jest poddany naszej woli. I to jest dobra nowina, chcę wam teraz powiedzieć, dobrą nowinę. Czy zdajecie sobie sprawę, że możecie być w duchu, kiedykolwiek wybierzecie, żeby być w tym duchu? Kiedy będziecie chcieli, będziecie w duchu. Ponieważ macie wolę, by podejmować decyzje i ćwiczyć się. Jeżeli więc mamy doświadczyć boskiej rzeczywistości przez boskie udzielanie, musimy ćwiczyć swojego ducha. Zawsze ćwiczymy jakąś fizjologiczną funkcję. Gdy pijemy, gdy oddychamy, gdy pijemy, oddychamy. I druga kwestia. To jest coś więcej niż tylko podejmowanie decyzji. Gdy brat Lee przedstawił to około 34 lat temu, powiedział, listy Pawła można podsumować taką myślą. Być naczyniem otwartym na Pana. Być po prostu otwartym. Otwartym wobec obydwu aspektów boskiego udzielania. Po pierwsze, żeby Pan udzielał coś w nas, czego nigdy wcześniej nie uczynił. Przyjmować coś w nas po raz pierwszy. A następnie otwierać całą naszą istotę, wewnętrzną istotę, aby to, co jest w naszym duchu, mogło wpłynąć w całą resztę naszej istoty. W taki sposób wzrastamy w boskim życiu. Pan pragnie tego, abyśmy byli aktywnie otwarci na Niego. Więc zwracamy ku Niemu swoje serce, otwieramy przed Nim swoje serce, stosujemy wobec nas odkupienie w wierze, dzięki wierze, ćwiczymy swojego ducha i kontaktujemy się z Nim. Modlimy się, śpiewamy, czytamy Słowo, mamy społeczność i udzielanie dosięga naszego ducha. I nasz duch jest naprawdę naszym duchowym żołądkiem. Ale w tym momencie wszystko zależy od tego, jak, na ile otwarta jest reszta naszej istoty. Na Chrystusa, który jako duch jest w naszym duchu. Możemy po prostu powiedzieć, Panie, kocham Cię, Panie. I na ile to zależy ode mnie, otwieram całą moją istotę na Ciebie. Z modlitwą, byś wszedł gdziekolwiek chcesz, dokądkolwiek chcesz. I przesycił mnie, przesąkczył mnie. Oto boska rzeczywistość, która wpływa z naszego zespolonego ducha w nasz umysł, w uczucia, w wolę. Dusza to nie tylko organ radowania się. Dusza to także organ wyrażania. I Pan potrzebuje się wyrazić przez nasz umysł, emocje i wolę. Jeżeli pozwolimy Mu, pozwolimy boskiej rzeczywistości kontaktować się z naszym duchem poprzez ducha i udzielać nam całej boskiej rzeczywistości, przejść przez nasze uczucia, przez myśli, przez uczucia, nawet przez wyraz naszej twarzy. Pamiętam, byłem kiedyś na spotkaniu w domu. Był tam drogi brat. Zdecydował ostatecznie, że się nie będzie z nami spotykał, bo myślał, że jest apostołem, a my jakoś nie potrafiliśmy tego zauważyć. Jeżeli kimś jesteś, to ciało to rozpozna. Ale nie był w taki sposób wyszkolony w tym, jak być po prostu po ludzku miłym człowiekiem. I obserwowałem, jak starsza siostra otworzyła usta do niego, on uśmiechał się, ale ten uśmiech był w 100% sztuczny. Rozważałem później ten sztuczny uśmiech, jakby do zdjęcia. Czytałem kiedyś artykuł, który mówi, jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy czyjś uśmiech jest autentyczny, patrz w oczy. Więc nawet coś takiego. Ta amerykańska kultura z jej powierzchownością. Bądź miły, uśmiechnij się. Nie chodzi mi o to, żebyśmy byli nie wiadomo jacy, ale to był uśmiech śmierci. Nie wyrażasz w ten sposób radości. To jest profesjonalny uśmiech. Więc nasz Pan chce pięknego, autentycznego, boskoludzkiego wyrazu samego siebie, przez który będziemy udzielać przez naszą istotę. I możemy wyrażać tylko to, kim jesteśmy. Nie jesteśmy w stanie wyrazić tego, kim nie jesteśmy. Więc jego udzielanie potrzebuje stopniowo dotrzeć do wszystkich części naszej duszy. Zarówno ze względu na to, żebyśmy my mogli się radować, ale także, żebyśmy mogli Pana wyrazić. Żeby, wyrażając Pana, niczego nie było sztucznego. Jak nie było zachowywania się w określony sposób. Właśnie wybieliłeś sobie zęby, więc tylko szukasz sposobności, żeby móc to pokazać. Pan pragnie zobaczyć wyraz samego siebie poprzez nas, zbiorowo i indywidualnie. Więc boskie udzielanie to nie jest jakaś głęboka prawda, ale jest bardzo głęboka, jeżeli chodzi o doświadczenie. I Pan jest bardzo czuły wobec nas, cierpliwy, wytrwały, wie, do jakiego stopnia wewnętrznie się otwieramy i pozwalamy Mu wejść gdziekolwiek, dotknąć czegokolwiek w naszym wnętrzu, a następnie wypełnić tę część samym sobą jako boską rzeczywistością. Abyśmy, gdy żyjemy, spontanicznie wyrażali. Cokolwiek pasuje. Co jest wyrazem Jego przymiotów. Choć my sami nie jesteśmy smutni, jeżeli coś się dzieje, co łamie serce w ciele Chrystusa, możemy to wyrazić. Albo sami przechodzimy przez wspaniały czas. Albo przechodzimy przez dolinę i nie ma powodu na zewnątrz wyrażać jakiejś radości, ale troszczymy się o kogoś i ten ktoś, z niego wypływa chwała. Po prostu radujemy się razem z nim. W przeciwnym razie będziemy mieli sztuczne łzy, sztuczne uśmiechy. Więc jeżeli pozwolimy boskiemu udzielaniu by coraz bardziej się miało miejsce w nas. To nie będzie już to kwestia odczuć. Czujemy, że odbywa się w nas proces trawienia. Czujemy, że coś jest, że coś przyswajamy? Punkt A. Boska rzeczywistość to Ojciec w Synu i Syn jako Duch, który udziela się wybranym przez Boga, odkupionym i odrodzonym ludziom. W ten sposób mogą oni cieszyć się Nim jako życiem, zasobem życia i wszystkim. Boska rzeczywistość ponownie zdefiniowana jako coś, co przychodzi dzięki udzielaniu. I ostatecznie wskaźnikiem na to, że to udzielanie się odbywa, jest radość. Ponieważ dusza jest organem radowania się. Jeżeli są problemy w duszy, widać to w tym, że się nie radujemy. Ale nawet jeżeli mamy problemy w duszy, są jakieś rany albo cokolwiek, jeżeli jesteśmy otwarci na boskie udzielanie z naszego ducha, woda życia przez swoją naturę wprowadzi w nas życie. Psalm 36:9. Sprawisz, że będą pili z rzeki Twoich rozkoszy. Nie znam greki, ale tam te rozkosze to Eden w liczbie mnogiej. Więc chcecie się rozweselić? Po prostu pijcie wody raju. To są wody raju. I możemy być chromosomowo poważni, czy nawet smutni, pesymistyczni. Może tak być. To, żeby się radować, jest naprawdę wyzwaniem dla ciebie w swojej konstytucji. Poza tym życie tak się z tobą rozprawiło, że nie masz w ogóle powodów do tego, żeby być szczęśliwym. Ale zaczynasz pić wodę raju. I ta woda wchodzi do twojej duszy i kontratakuje. Atakuje wszystko, co tam jest. I zaczynasz odczuwać radość. Wybaczcie, że znów powracam do takiego wspomnień z dzieciństwa. Był taki pies Drupi. To było pół wieku temu czy więcej. Nazywał się Drupi, bo wyglądał tak smutno. I coś, gdy coś się wydarzyło, on mówił w taki sposób: wiesz co, jestem szczęśliwy. Ja mówiłem o sobie, jestem Ron Drupi Kangas. Ale muszę zaświadczyć, że woda raju naprawdę coś czyni w twojej wewnętrznej istocie. I radujemy się Chrystusem, który jest życiem, który jest zasobem życia. I wszystkim. O, to wiele radości. B. 14 rozdział Ewangelii Jana ukazuje to, w jaki sposób trójjedyny Bóg się nam udziela. Syn jest ucieleśnieniem i wyrazem Ojca, a Duch rzeczywistością i urzeczywistnieniem Syna. Wcielenie, wyraz, urzeczywistnienie. 2. W Synu Ojciec się wyraża i można go zobaczyć. Syn zaś się objawia i urzeczywistnia jako duch. Ojciec w Synu wyraża się pośród wierzących. Syn zaś jako duch w nich się urzeczywistnia. Bóg Ojciec jest ukryty. Bóg Syn objawia się ludziom. Bóg Duch zaś w nas wchodzi jako życie, zasób życia i wszystko. W ten sposób trójjedyny Bóg, Ojciec w Synu i Syn jako Duch udziela się nam i jest naszym udziałem, byśmy mogli doświadczać Go i radować się Nim jako wszystkim w Jego boskiej Trójce. Więc, by podsumować tę część konspektu, za chwilę nastąpi zwrot w konspekcie. Boska rzeczywistość to przetworzony i zwieńczony trójjedyny Bóg udzielany w naszą istotę, by stać się naszym życiem, zasobem życia i wszystkim. Jest w naszej istocie głód boskiej rzeczywistości. Ten głód wynika z naszego ducha, pochodzi z naszego ducha i możemy zaspokoić ten głód poprzez boskie udzielanie. Nikt nie jest w stanie doświadczyć tego udzielania w Twoim imieniu. To jest coś bardzo osobistego. W Bożej ekonomii wszystko jest osobiste. Wszystko dotyczy naszej osoby. Teraz dokonujemy zwrotu. Wchodzimy w inną sferę, czy w inny wymiar. Do tego momentu podkreślaliśmy, myślę, właściwie stronę osobistą. Nic nie jest w stanie jej wymienić, zastąpić. Teraz musimy zobaczyć, że w istocie doświadczamy boskiej rzeczywistości, która jest nam udzielana w życiu ciała Chrystusa, w życiu Kościoła. Jeżeli dokonuje się w nas jakaś zmiana, jesteśmy całkowicie dla Pana, podejmiemy krok. I będziemy modlić się: Panie, udziel się jako boska rzeczywistość mnie, we mnie, ze względu na budowanie Kościoła, który jest ciałem Chrystusa. Panie, nie może to pozostać tylko we mnie. Twoim celem nie jest uzyskanie tylko mnie jako duchowej osoby. Twoim celem jest uzyskanie Kościoła, który jest pełen boskiej rzeczywistości. Kościoła, który jest filarem i podstawą prawdy pośród sfery kłamstwa, marności, bałwochwalstwa. Więc, Panie, oto jestem tutaj. Dziękuję Ci, że dałeś mi dzisiejszy dzień. Chcę zyskać Ciebie osobiście, ale Panie, jestem członkiem ciała Chrystusa. Nie jestem oddzielony od tego ciała, nie jestem odizolowany. Nie chcę być szczególny, nie chcę być wyższy od innych. Chcę być kanałem życia dla ciała. Więc modlę się, udziel się mi ze względu na Kościół, a nawet ze względu na miejscowy Kościół, którego jestem częścią. To naprawdę poruszająca kwestia. I chciałbym odnieść się do czegoś, co powiedział brat Nis, zanim został uwięziony. I połączyć to z tym, czego doświadczał później przez 20 lat. Brat Nis dzielił się poselstwami na temat ciała Chrystusa. Jedna linia z linii posługi dotyczyła udzielania życia ciału. I mówił coś takiego. Gdy tylko członek ciała doświadcza boskiego życia w świeży sposób, to życie od razu przepływa przez tego wierzącego i wpływa w ciało. W ciało Chrystusa. I nie trzeba, żeby ten członek ciała cokolwiek mówił ani robił. Ponieważ jest członkiem, który doświadcza udzielania boskiego życia w ciele Chrystusa i dla ciała Chrystusa. Brat Ni teraz znalazł się w więzieniu. Nic nie mógł uczynić. Nie mógł wygłaszać poselstw, nie mógł nic napisać, żadnych spotkań, niczego. Ale podczas gdy przebywa w więzieniu, życie płynie poprzez jego posługę na całą ziemię. Taki jest fakt. Przez 20 lat, podczas gdy on był w więzieniu, doświadczał boskiego udzielania, boskiej rzeczywistości ze względu na ciało Chrystusa, aby przez niego światło w życie płynęło. Ale nawet nie wiedział, ilu poszukujących, wierzących ceniło sobie jego publikację, ale żył w tej rzeczywistości. Był sługą wieku. Był tym, który widział boskie objawienie w bieżącym wieku. Ale było wolą Bożą ograniczyć go w taki silny sposób. Na zewnątrz był ograbiony ze wszystkiego, co dotyczyło życia Kościoła, ale nie mógł być oddzielony od boskiej rzeczywistości. Rozważmy to. Przez 20 lat nic, co mogłoby się przyczynić ludzkiemu radowaniu się. Nie miał dobrego jedzenia, ani ładnego ubrania. Nawet nie mógł, mimo już o to prosił, nie mógł uzyskać kilku dni wyjścia, przepustki, żeby uczestniczyć w pogrzebie żony. Ostatnie słowo, które przekazał, brzmiało: zachowałem moją radość. Wierzę, że gdy tam był, w tym więzieniu, odbyła się przynajmniej jedna rozmowa między Panem a szatanem. Popatrz tam, do tego więzienia. Widzę człowieka, który jest w pełni jedno ze mną. Doświadcza mnie ze względu na moje interesy na ziemi. I poprzez życie, które wypływało z tego członka ciała, zbuduję mój zbiorowy wyraz, który się z Tobą rozprawi. Tylko Pan wie, oczywiście, czy tak było. Przyszłość Pańskiego odzyskiwania potrzebuje braci, którzy nie tylko będą nosić odpowiedzialność w Kościele. Mamy brzemię o to odnośnie młodszych braci. Potrzebuje nie tylko braci, którzy będą zaangażowani w dzieło. Tutaj mamy brzemię, żeby Pan pobudził młodszych braci. Pan potrzebuje braci i siostry, którzy będą doświadczać udzielania trójjedynej, udzielania boskiej rzeczywistości ze względu na Kościół. Nawet jeżeli nikt nie będzie o tym wiedział. Sprawdzianem rzeczywistości zgodnie z własnym nauczaniem Pana, ponieważ większość tego odbywa się w ukryciu. Ojciec jest w ukryciu. Modlimy się do Ojca w ukryciu. Mamy dawać w ukryciu. Mamy pościć w ukryciu. Ojciec, który widzi w ukryciu, ostatecznie nagrodzi was. Musimy mieć zbiorowe, publiczne życie Kościoła, ale nie mamy prywatnego życia Kościoła. To zbiorowe, publiczne życie Kościoła musi być wzmacniane i utrzymywane przez wewnętrzną, niewidzialną rzeczywistość, jaką mamy przed Bogiem. Na długo, zanim brat Nee został uwięziony, usługiwał na temat tego, że musimy mieć głębokie korzenie. Musimy głęboko się zakorzeniać. I zgodnie z 17 rozdziałem Księgi Jeremiasza, drzewo, które ma takie głębokie korzenie, gdy nadejdą okoliczności, wiatr, deszcz i tak dalej, nic nie jest w stanie uczynić temu drzewu. Jesteśmy tutaj ze względu na Boży cel. Bożym celem jest posiadanie Kościoła, który jest zbiorowym wyrazem Chrystusa, który wyraża Go i reprezentuje Go, by rozprawić się z Jego wrogiem. Jeden po drugim. Każdy z nas potrzebujemy przejść w naszym doświadczeniu przez różne rzeczy, ponieważ jesteśmy świadomi, nie jestem tutaj po to, żeby uzyskać jakieś indywidualne doświadczenia. Nie jestem tu po to, żebym sam osobiście zwyciężył. Jestem tu po to, żeby zwyciężyć ze względu na Twój odwieczny zamysł, ze względu na ciało. Chcę doświadczać boskiej rzeczywistości. Nie, żeby inni mieli wrażenie o mnie. O, ta osoba zna boską rzeczywistość. Ale chcę, żeby kościoły były filarem i podstawą prawdy i miały jasno siedzące świadectwo pośród chaosu i sytuacji bez sensu, bez znaczenia. Ze względu na to chcę właśnie zdobyć boską rzeczywistość. I gdy wejdziemy w taką świadomość, Pan może uwolnić to, co jest niezbędne, ograniczenia, które są niezbędne, by uzyskać, byśmy mogli uzyskać boską rzeczywistość. Byśmy nie byli duchowi tylko dla siebie samych i żebyśmy nie korzystali z życia tylko dla siebie. W 1978 roku Kościół w Anaheim cierpiał bardzo z powodu problemów spowodowanych przez braci i głębokich problemów spowodowanych przez siostry. I brat Lee, mówiąc o problemie wywołanym przez siostry, powiedział, to jest rak. Duchowość, o której mówicie, to rak. I Pan, jako chirurg, usunął te komórki. Żeby uzyskać ostateczny wyraz swojego ciała, nie może być nic indywidualnego. To jest Kościół, Dom Boży, filar i podstawa prawdy, objawienie się Boga w ciele. I Pan będzie prowadził nas, spasł nas aż do tego momentu i uzyskamy jakieś zrozumienie tego na poziomie mentalnym. I to dobrze. Ale ostatecznie w głębi naszej istoty musimy to zrozumieć, zobaczyć, byśmy mogli stanąć przed Panem i powiedzieć, Panie, żyję i oddycham ze względu na ciało Chrystusa i ze względu na oblubienicę Chrystusa. Żyję i oddycham ze względu na ciało Chrystusa. Czytam Słowo, oddycham, modlę się, nie ze względu na mój własny postęp, ale na coś, co wykracza daleko poza to. Święci potrzebują zaopatrzenia. Rzeka musi do nich dotrzeć. Życie musi płynąć tam, gdzie dokąd nigdy nie dopłynęło. Jest poselstwo w studium życia listu do Filipian o lepszym wyborze Pawła. Lepszym wyborem było to, Paweł mówi, mam do wyboru.
Albo
chciałbym odejść i być z Chrystusem. Naprawdę, tak myślał. Wolałbym umrzeć, ponieważ zabrano by mnie do raju. To byłoby daleko lepsze być tam z Panem. Ale ze względu na was pozostanę, byście robili postępy i radowali się w wierze. Dlatego pozostanę. Lepiej jest dla mnie, żeby cierpienie się zakończyło i bym był z Panem w raju, czekać na nadzwyczajne zmartwychwstanie. Ale co z waszymi postępami? Bradley nazwał to kanałem życia. W taki sposób Bóg otwiera kraje. Nie otwiera ich, posyłając błyskotliwych, obdarowanych ludzi, którzy wykonują zewnętrzną pracę. Potrzeba zdolnych ludzi, którzy potrzebują wykonywać pracę. Przyznajemy to, ale jeżeli chodzi o głębsze znaczenie, Pan potrzebuje kanały życia, braci i siostry, przez których będzie mógł płynąć. I obecność braci i sióstr, właśnie takich, w Kościele, jest środkiem, przez który Pan może wnieść boską rzeczywistość do Kościoła. Oto zasada wcielenia, zastosowana w bardzo szczególny sposób. Tak, można powiedzieć, wszyscy możemy kontaktować się z Bogiem. Ale w istocie Pan przepływa przez kanały. Gdy Pan suwerennie sprawił, że Związek Radziecki upadł i dał bratu Lee definitywne prowadzenie, żeby pańskie odzyskiwanie udało się do świata rosyjskojęzycznego, brat Lee wiedział, kogo tam posłać. Braci, którzy byli nie tylko jedno z bratem Lee, ale braci, którzy mogli tam być jako kanały życia. Europa tego potrzebuje. I bardzo młody brat czy siostra nie może być takim kanałem. Cenimy sobie młodych braci i siostry, młodych dorosłych, młodych średnio wiekowych, świętych w średnim wieku. Ale potrzebujemy starszych, bardziej doświadczonych świętych, którzy będą służyli Panu w Europie poprzez to, że będą kanałami boskiej rzeczywistości, która będzie wpływała, przepływała poprzez nich. Ktoś wspominał o Luksemburgu. W jaki sposób Pan będzie mógł wpłynąć do Luksemburga? Potrzeba kanału. W jaki będzie mógł bardziej wpływać w kraje nordyckie? Jakże wspaniałe, że Bułgaria otwiera się, że są Bułgarzy na szkoleniu pełnoetatowym. Czyż to nie chwalebne? Pan w pełni otworzy kraje bałkańskie. Ale potrzeba świętych, którzy będą żyli w boskim udzielaniu, doświadczali boskiej rzeczywistości ze względu na Boży zamysł, ze względu na Boże rozprzestrzenienie, ze względu na ciało Chrystusa, ze względu na kościoły, ze względu na Europę. To zrobiła siostra Barber. Zostawiła, wyjechała z Anglii i żyła w prosty sposób, na zewnątrz nie robiąc nic w Chinach, ale zasiała się tam jako nasienie. I co z tego wynikło? Jakiego rodzaju dług jej jesteśmy dłużni i za co jej jesteśmy dłużni poprzez Pana? Rzeczywistość, boska rzeczywistość porusza się i służy budowaniu Kościoła, wyrażeniu tej rzeczywistości pośród ciemności. To będzie chwała dla Pana, już jest chwałą dla Pana, coraz bardziej, bo pojawiają się małe świeczniki w różnych miejscach Europy, w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szkocji. Świadczą one o boskiej rzeczywistości, która przejawia się poprzez Bóg ludzi w kościołach. I święci ci doświadczają coraz bardziej. Boskiej rzeczywistości. Czym bardziej doświadczają, otwierają się bardziej na Pana, im bardziej ćwiczą swojego ducha i więcej doświadczają. Czym więcej doświadczają, jeszcze bardziej ćwiczą swojego ducha. I mogą zaświadczyć, to wykracza poza moją dojrzałość. Ale to Ty budujesz swój Kościół. Ty masz jednego nowego człowieka i możesz rozprawić się z wrogiem poprzez jednego nowego człowieka, więc oddaję się Tobie, jak nigdy wcześniej, żeby doświadczać boskiej rzeczywistości poprzez boskie udzielanie boskiej Trójcy ze względu na Kościół, który jest ciałem Chrystusa. Teraz skończę czytanie konspektu. Myślę, że w ciągu kilku minut. Doświadczamy boskiej rzeczywistości w Kościele, który jest wzajemnym mieszkaniem Boga i Jego odkupionego, odrodzonego ludu. Kościół jest filarem, który podtrzymuje prawdę i podstawą, która utrzymuje prawdę. Prawda to trójjedyny Bóg, którego Chrystus jest ucieleśnieniem, centrum i wyrazem, by powstał Kościół, ciało Chrystusa, dom Boży i Królestwo Boże. Prawda w pierwszym liście do Tymoteusza 3,15 odnosi się do tego, co rzeczywiste i co Nowy Testament objawia na temat Chrystusa i Kościoła w sposób zgodny z Bożą nowotestamentową ekonomią. Wszystko to, wszystkie te rzeczywiste, wszystko to, co rzeczywiste, co jest filarem i podstawą, podtrzymuje prawdę. Kościół jako filar, który podtrzymuje prawdę i podstawa, która utrzymuje filar, świadczy o rzeczywistości, prawdzie Chrystusa, tajemnicy Boga i Kościoła, tajemnicy Chrystusa. Punkt B jest potężnym punktem, odpowiada końcowi konspektu pierwszego, marności nad marnościami i bałwochwalstwu. Centrum i rzeczywistością wszechświata jest Boże mieszkanie pośród Jego ludu. Co potrzebują uświadomić sobie poszukujący, to to, że nawet jeżeli mamy osobę Chrystusa, w istocie nie mamy jeszcze pełnego znaczenia ludzkiego życia. Dobrze znany niemiecki teolog, który niedawno zmarł, usługiwał podczas II wojny światowej. Czytałem jego książkę jako młody student teologii o znaczeniu życia i byłem zaskoczony. Nie byłem zaspokojony. Nie byłem zaspokojony, aż uświadomiłem sobie, że to Chrystus z Kościołem, który jest wielką tajemnicą, jest znaczeniem całego Wszechświata. Wyrażonym w mieszkaniu że Kościół jest centrum Bożego, bez Kościoła, który jest centrum Bożego mieszkania, bez Bożego ludu, który jest Bożym mieszkaniem, Europa będzie pusta i bez znaczenia, bez centrum i bez rzeczywistości. Gdy dotkniemy tego, że Kościół jest podstawą i filarem prawdy, dotkniemy celu, Bożego celu wobec całego Wszechświata. Pewnego dnia na szkoleniu pełnoczasowym zapytałem świętych, poprosiłem świętych, żeby podali mi jeden werset, który wyjaśni, dlaczego wszystko istnieje. Próbowali, jak tylko mogli. Zajęło im to dużo czasu. Ostatecznie Księga Objawienia 4:12. I z woli Twojej wszystko zostało stworzone i wszystko zaistniało. Z Twojej woli, z powodu Twojej woli. Więc Bóg stworzył wszystko, ponieważ posiada wolę. Musimy zapytać więc, co jest Bożą wolą? Odpowiedź znajduje się w liście do Kolosan. Bożą wolą jest Chrystus. W liście do Efezjan, Bożą wolą jest ciało Chrystusa. W liście do Rzymian, Bożą wolą jest jedno ciało i nasza jedność z Chrystusem. I w Księdze Objawienia, Boża wola ostatecznie, Bożą wolą jest ostatecznie Nowa Jerozolima, ostateczne Boże mieszkanie Boga i człowieka. To dlatego istnieje Wszechświat. Oto Boża wola, z powodu której stworzył wszystko. I oto jesteśmy. Jeżeli nie znajdujemy się w rzeczywistości tego, nawet jeżeli Chrystus jest naszym Zbawicielem, nie jesteśmy częścią znaczenia Wszechświata. Mówiąc bezpośrednio, jeżeli chcemy żyć w tym, co jest znaczeniem Wszechświata, musimy żyć w domu żywego Boga. I żyć Chrystusa, który jest rzeczywistością, w Kościele, który jest wyrazem tej rzeczywistości. Bóg mieszka w tym. Mieszka tam i ja tam mieszkam. Bóg i ja mamy ten sam adres. Bożym celem jest zbudowanie wiecznego, wzajemnego mieszkania dla siebie i dla swojego odrodzonego ludu. I znajdujemy się w procesie tego. To jest znaczenie rzeczywistości, centrum Wszechświata. Bez tego nie ma znaczenia. Bez tego życie chrześcijańskie nie ma znaczenia. Bez tego Europa nie ma znaczenia. Boże mieszkanie jest wzajemnym mieszkaniem. Mieszkaniem Boga, jak i Jego odkupionego, odrodzonego ludu. Bóg mieszka w nas, a my w Nim. My i Trójjedyny Bóg wzajemnie mieszkamy we wzajemnym mieszkaniu. To wspaniałe, wzajemne mieszkanie jawi się centrum i rzeczywistością całego Wszechświata, a także całej Biblii. Więc odbyliśmy podróż. Myślę, że zrobiliśmy krok w tym poselstwie. Zaczęliśmy od tego, że Bóg objawia samego siebie jako boską rzeczywistość, Ojca, Syna i Ducha i Słowo, którzy, wszystko to boska rzeczywistość. I możemy być w tej rzeczywistości jako w tym prawdziwym, poprzez to, że On jest prawdziwy, możemy być w Jego sferze. I teraz widzimy, że ta boska rzeczywistość wchodzi w nas i staje się naszym doświadczeniem, jako wszechzawierająca rzeczywistość wszystkiego, czym Bóg jest w Chrystusie, co Chrystus dokonał, co uczynił w Bożej ekonomii. W następnym poselstwie zobaczymy, że ta rzeczywistość wbudowuje się w nas, ale jest tego cel. Celem jest zbiorowy wyraz tej boskiej rzeczywistości poprzez Kościół, który jest filarem i podstawą prawdy. I ten Kościół to wzajemne mieszkanie Boga i człowieka jest Bożą wolą, ze względu na którą stworzył wszechświat. Gdy mamy to i jesteśmy w tym, możemy mieć odczucie. Że jesteśmy centrum i znaczeniem całego wszechświata. Bóg zaświadczy ze względu na nas, w naszym imieniu. Jesteś tutaj ze mną, w moim mieszkaniu. I może powiedzieć, to co mam na sercu, chcę powiększyć, chcę rozszerzyć. Potrzeba więcej kościołów, więcej drzew kościoła, złotych świeczników, wyrazów, filaru i podstawy prawdy po całej Europie, by ciemność, śmierć, która wciąż będzie trwała, ale żebyśmy byli tutaj jako świecące świadectwo. Takie jest znaczenie wszechświata. Chwała niech będzie miłosiernym współczuciom naszego Boga, że jesteśmy w boskiej rzeczywistości, jesteśmy w znaczeniu wszechświata, jesteśmy częścią filaru i podstawy prawdy. Chwała Panu! Chwała Panu! Alleluja! Amen! Chwała niech będzie Bogu! Teraz czas na wasze przemawianie. Podążajcie za Panem, podejdźcie do mikrofonu.